Chwała Bogu, siostry i bracia. Chcę sięgnąć do tematu, który już widzicie. Stare kłamstwa w nowym opakowaniu. Pierwszy list Jana, 4 rozdział i 1. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Baczcie, żeby was kto nie zwiódł, to werset z Ewangelii Mateusza, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim. Falsyfikat czy prawda? Na ogół falsyfikat jest trudny do wykrycia. Zagadnienie fałszywości w Kościele to temat rzeka. Niewłaściwe poglądy są subtelnie podawane, bo mają na celu jedno – stopniowo, niepostrzeżenie przygotować biblijnie wierzących ludzi na przyjęcie Antychrysta jako prawdziwego Chrystusa. Jak to jest możliwe, by ludzi wierzących można było zwieść? Szuka się takiego duchowego rozwoju, w którym wyżej stawia się wszelkiego rodzaju przeżycia, objawienia, niż pisane Słowo Boże. I z czasem jest trudno odróżnić prawdę od fałszu. Na ile jest rzeczą słuszną zwracać uwagę na te pojawiające się zagrożenia? Zagrożenia były, są i będą. I czy poświęcanie im nadmiernej uwagi może być właściwe? Czy to nie jest czasem tracenie czasu? Ponieważ tak naprawdę czyste Boże Słowo, prawidłowo zwiastowane, samo się broni, a zbór, który jest prawidłowo nauczany, ostoi się. Powód jest taki, że są osoby, które mają niewielkie doświadczenie, są łatwowierne, są zachłyśnięte nową modą chrześcijańską, są niezatapialni, infekując innych. Jest tak wiele komunikatów w telewizji, w prasie, by nie dać się nabrać na wyłudzanie pieniędzy przez tak zwanego wnuczka, a ciągle są ofiary. Czyli jest potrzeba, by mówić, ostrzegać. I tak też jest w Kościele. Oczywiście nie będę tym zamęczał was przez rok, tylko raz chcę o tym powiedzieć. Pojawiają się poglądy usiłujące wejść tylnymi drzwiami. I chcę, byśmy znali, co to są za błędy i jak się nazywają. Nie będę tu prowadził też jakiejś takiej apologetyki z tymi błędami. Ale chcę powiedzieć tak. Nie wierz wszystkiemu, co słyszysz, tylko dlatego, że ktoś mówi, Bóg mi powiedział. Słowo Boże powiada, badajcie, bo tak Słowo Boże mówi Biblia. Istnieje tak zwana szara strefa w sferze duchowej. Wilki już nie przychodzą w owczej skórze. Mają bogaty wybór kolekcji mody, by zwodzić. Mody mają to do siebie, że pojawiają się i mijają, ale za każdym razem, mimo starej herezji, nakładają nowy garnitur. Jezus powiada poprzez Ewangelistę Mateusza, strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Kiedy myślimy o wrogu, to często pojawia się takie skojarzenie z facetem w czerwonym garniturze, z ogonkiem i widłami. Ale Słowo Boże powiada, on tak nie przychodzi. List do Koryntian drugi powiada, że szatan występuje w przebraniu jako anioł światłości. Diabeł wie, że ma coraz mniej czasu, bo rzeczywiście żyjemy w czasach ostatecznych i jak bardzo one są rozciągnięte, nie jest istotne. On wie, że ten czas upływa, a on go ma coraz mniej. A więc musi używać różnych sposobów, by osiągnąć swój sukces. I wszystko, co poda, poda w białych rękawiczkach. W Biblii nie jest napisane kalkulujcie i obliczajcie, ale bądźcie gotowi. Dlaczego różne informacje mają posłuch? Ludzie mają naturalne dążenie do szukania sensacji, emocji, zwłaszcza w sprawach wiary. Duch tego wieku oczekuje, by coś robić szybko i widowiskowo. Nazywa się to szukaniem duchowości, ożywienia, dopomaganie Panu Bogu. Ale ono zawsze zniekształca i wypacza Boże działanie. Wydaje się czasami, że skoro coś dobrze wygląda, to jest prawdziwe. Fałsz zawsze dobrze wygląda, dopóki nie zostanie zdemaskowany albo poddany próbie. Zanim przedstawię kilka niepokojących poglądów, co do których powinniśmy być bardzo ostrożni, przytoczę fragment wypowiedzi biskupa na kongresie w Szczyrku i poproszę o ten fragmencik.
Siostry i bracia, nie wiem, czy zauważyliście, że w naszym świecie chrześcijańskim mamy różne mowy. Istnieją mowy, które przychodzą i odchodzą. W przeszłości to mógł sporo wymienić. Pamiętam, w latach 70. było oczekiwanie na przyjście Jezusa i każdy nagręcał filmy, pieśni o tym powstawały. Liczono, kiedy już Jezus może przyjść, czy to drzewo figowe do Izraela, albo nie przeminie to pokolenie, ile lat ma to pokolenie od początku powstania Izraela i kiedy już Jezus przyjdzie. I potem musimy pierwszy szybki zostawić do tego przeliczenia, czy już Jezus przyjdzie, czy nie. Moda przeminęła, nie dlatego, że Jezus nie przyjdzie, ale przeminęła. Było to rąk obecny, była modlitwa stawiennicza. A dzisiaj jakie są? Uwalnianie od demonów. Dzisiaj szczególna moda jest naszego ogarniającą łaskę, co byś nie robił, jakbyś nie żył, jakbyś nie kombinował przeciwko Jezusowi, tak łaska Boża jest wami, bądź nie. Jest taka moda, konferencje. Powiedzieć wam o nowej modzie, która powstaje. Się zdziwicie. Pamiętacie ten fragment księdza Elizeuszu, kiedy on już był martwy i rzucono ciało kogoś do jego grobu i ten ktoś był ożywiony. Otóż powstała taka moda po angielsku, to się nazywa grave stoppers, czyli wysysacza grobów. Niektórzy twierdzą, że nie możemy się pozbywać namaszczenia od tych, którzy już umarli. Więc co robią? Jadą na grobie wielkich mężów Bożych, kładą się i wysysają namaszczenie. Jak można zdrowić jeszcze żyć? Ale poczekajcie, usłyszycie o tym za jakiś czas. Usłyszycie o wielu modach. Nawet one mają uzasadnienie nieraz w Słowie Bożym. Chcę wam powiedzieć tak. Już tutaj są różni bracia, tam jest Radzisław Józefowicz, który z niejednego jest akademiarki, obserwuje te różne rzeczy. Ileż to mód tak przeminęło z wiatrem, prawda? A wiecie, co wam powiem? Ale Jezus trwa na wieki. Jezus trwa na wieki. Wiecie, co chcę wam powiedzieć? Nie dajcie się zbałamować, jeśli macie Jezusa, macie wszystko.
Pojawiły się dwa źródła mojego niepokoju. Pierwsze. Pewien fenomen reprezentowany przez Kościół w USA, Billa Johnsona, Bethel Church. Nomen omen. Akurat musiało to tak trafić. Przedstawiciel tego zboru prezentował swoje poglądy na jednej z konferencji w Polsce. Drugie źródło niepokoju pojawiło się ze wschodu. Reprezentowane jest przez nauczanie Josepha Prince'a z Hongkongu. Nauczanie dotyczy łaski, znaczenia wieczerzy, pokuty, uzdrowienia, dziedzicznego związania i uwalniania demonicznego oraz, jak już słyszeliśmy, gravesuckers, wysysaczy namaszczenia. Za chwilę je zilustruję. Bethel Church jest współtwórcą Global Legacy, to sieć kościołów poświęconych globalnemu przebudzeniu. Celem jest tworzenie duchowej jedności na całym świecie. Ten ruch usiłuje wpływać nie przez Biblię, ale emocjonalną muzykę, psychomanipulację, nauczanie o łasce bez konieczności pokuty. Mówię o tym dlatego, bo i tu w naszym środowisku są ludzie, którzy się zafascynowali kazaniami Billa Johnsona. Ale to, że one dobrze brzmią, wcale nie znaczy, że są prawdziwe. Charakterystyczne jest zdanie Johnsona. Nie będziemy jak pierwszy Kościół, jeśli cenimy bardziej księgę, której oni nie mieli, niż ducha, którego mieli. Czy czujecie, co to jest za kłamstwo? Potrzebujemy dziś świeżych słów od Pana, a samo Słowo Boże nie wystarcza, by mieć pełną relację z Bogiem. To co wystarcza, jeśli nie Słowo Boże? No właśnie to, co ludzie dokooptowali. Jednym z bardziej niepokojących mnie twierdzeń, które właśnie Johnson reprezentuje, jest twierdzenie, że na czas pobytu na ziemi Jezus zrzekł się boskości i był tylko człowiekiem. Powiada tak w jednej ze swoich książek, które krążą już po Polsce, bo są tacy, co tłumaczą te książki i rozpowszechniają. Czynił cuda i znaki jako człowiek we właściwym stosunku do Boga, nie jako Bóg. Jeśli on czynił cuda, ponieważ był Bogiem, to byłoby nieosiągalne dla nas. Bo Słowo Boże powiada, że my będziemy czynić rzeczy większe niż Jezus. I jeśli Jezus na ziemi był Bogiem, to my byśmy nie mogli takich większych rzeczy czynić, jeśli on nie byłby człowiekiem tylko. To jest herezja, która przez wszystkie wieki chrześcijaństwa się przeplata, bo ciągle jest ten problem. Od kiedy Jezus wiedział, że jest Bogiem? Kiedy sobie to uświadomił? Od jakiego momentu? Był Bogiem, był człowiekiem i Bogiem. Ciągle w teologii trwa spór. Ale dla mnie nie spór jest istotny, tylko Biblia. Był wszechmogący, był wszechwiedzący. To nie jest tak, że nie wiedział. To, co nawet przytoczyłem, podając przykład człowieka, który był 38 lat chory, jemu nikt nie powiedział, że on był tyle lat chory. On przyszedł i wiedział, że ten człowiek tyle lat chorował. Johnson twierdzi, że część swoich atrybutów, jak wszechwiedza, wszechobecność, wszechmoc, na czas swojego wcielenia odłożył na bok. To jest niebezpieczna doktryna. Takie myślenie jest filozofią New Age. Dlatego o tym mówię, bo tak ładnie to jest podane w białych rękawiczkach i tak łatwo da się zaplątać. A nauka na temat uzdrowienia. W tej sprawie akurat z fałszem ścierają się od zarania Kościół i ludzie. Ten pogląd różne nazwy przybiera. Obecnie poprzez Bethel Church upowszechniona jest nazwa rzeka uzdrowienia. Argument jest taki. Wolą Bożą jest zawsze uzdrowienie, a jeśli jesteś chory, to dzieje się to wbrew woli Boga i masz prawo do przejęcia władzy nad chorobą. Myśmy z tym się już jakieś 30 lat temu zmierzyli, zmagali, to znów wraca jak bumerang, bo wiecie, to jest taka beczka bez dna. Diabeł ładuje tę herezję jedno na drugie, beczka nie ma dnia, dna, potem tylko odwraca i znów zaczyna wyciągać i do drugiej beczki. I to co parę lat odżywa. Dlatego ostrzegam tych, którzy się z tym nie zetknęli albo myślą, że to tak ładnie wygląda. Podstawowy tekst, który jest nadużywany, źle egzegezowany i nadinterpretowany, to werset, którego się używa z listu apostoła Piotra w oparciu o werset, który jest w 53 rozdziale Księgi Izajasza. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł, na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. I werset wyrwany z kontekstu może tak wyglądać, że to jest mowa o uzdrowieniu. Ale ten werset nie mówi o uzdrowieniu. On mówi o duchowym uzdrowieniu, a nie o uzdrowieniu ciała naszego. Ale oczywiście, jako ludzie wierzący, mamy prawo go też tak zinterpretować, ale nie w sposób taki, że absolutnie człowiek wierzący zawsze musi być zdrowy, nie może chorować, a jak jest chory, no to zdaje się, że ma z diabłem do czynienia. Ale jeszcze z czterema innymi rzeczami też. Dlaczego taki pogląd jest w oparciu o ten werset? No bo jeśli w niebie nie będzie choroby ani śmierci, to i też nie powinno być jej na ziemi. No czy ten człowiek nie czyta, czy ci ludzie o tym poglądzie, bo to nie jest tak, że on jest autorem, ale to jest rozpowszechniane. Nie czytają Biblii? Śmierć na ziemi panuje. Będzie to wszystko zabrane dopiero w wieczności, ale nie na ziemi. Nawet powierzchowna lektura Nowego Testamentu pokazuje nam, że życie chrześcijańskie to próby, doświadczenia, walki, konflikty, ucisk. Bóg nie pokazuje lukrowanej wersji życia chrześcijańskiego. Słowo Boże mówi wyraźnie, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Dzieje apostolskie, 14 rozdział, 22 wiersz. Choroba jest częścią naszego życia w tym skażonym, grzesznym świecie. Oczywiście nie będzie jej wieczności, to prawda. Bohaterowie wiary doświadczyli choroby, prześladowań. A co zrobili tak źle? Chyba nie znali doktryny o absolutnym zdrowiu. List do Hebrajczyków, przypomnę. Którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw, biczowania, więzów, więzienia, kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Co tak złego ci bohaterowie wiary zrobili, że doświadczyli tego wszystkiego, skoro mamy być zdrowi, to powinni byli być zdrowi, dopiero wtedy powinni być nazwani bohaterami wiary. Oni zostali nazwani bohaterami wiary mimo tych wszystkich rzeczy, które przeszli. Jak można mówić o ludziach, którzy chorują, że to są ludzie, którzy mają problemy? Ja myślę, że ci, co to mówią, to mają problemy. Tu na pomoc jeszcze przychodzi w tej kwestii Joseph Prince. Jego książki również się tu pojawiły i nam zostały tu rozpowszechnione. Książki i szkoda, że nie ma cenzury. Dzisiaj każdy może napisać, co chce, wydrukować i rozpowszechniać. Dlatego musimy naprawdę być ostrożni. W książce o wieczerzy on powiada tak. Kiedy trzymasz chleb w swojej ręce, Po prostu pamiętaj, jak ciało Jezusa zostało złamane na krzyżu, po to, aby twoje mogło być całkowicie zdrowe. Moje choroby umarły, nie mają prawa dalej przebywać w moim ciele. Podobnie, gdy pijesz z kielicha, jesteś sprawiedliwy w twoich oczach. Uzdrowienie należy do mnie. Przyjmuję teraz uzdrowienie. Przewlekłe choroby, depresja czy krótkie życie nie są i nigdy nie będą częścią Bożego planu dla ciebie. On chce, abyś doświadczył długiego, pełnego życia, w którym będziesz błogosławionym zdrowiem, zaopatrzeniem, które dał ci przez Jezusa. Posiadanie silnego, zdrowego ciała jest częścią królowania w życiu. Zamiast śmierci i wszystkiego, co z nią związane, życie i obfitość będą panować w tobie. Jedno wielkie szaleństwo. On powiada jeszcze dodatkowo tak. Jeśli jesteś chory, to możesz 3 razy dziennie wieczerze sam robić w domu i spożywać ją, a będziesz zdrowy. To ja to znam, ale z innego kościoła. To już nie jest wieczerza, to jest komunia, to jest przyjmowanie Chrystusa. My tak nie wierzymy. Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziemy obietnicy dotyczącej obfitego życia dla ludzi wierzących i długiego. To znaczy, jakiego długiego? No z tego by wynikało, że właściwie wierzący nie powinien umrzeć. No powinien żyć i żyć i żyć w nieskończoność. To jest poważny problem. W oparciu o ten pogląd powstają szkoły uzdrawiania. Nie słyszałem jeszcze, aby ci uzdrawiacze doprowadzili do bankructwa chociaż jeden szpital. Ale zbory robią spotkania, sesje, konferencje, szkoły uzdrawiania. Jakoś ta armia nie wyruszyła, szpitale nie opustoszały. Coś tu jest nie tak. To nie ma żadnego związku z Biblią. Wielu polskich słuchaczy tych poglądów nie ma świadomości, do jakich dziwactw dochodzi na przykład w tym kościele Betel. Właśnie, wysysacze grobów. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Słyszeliśmy już wypowiedzi brata Kamińskiego. Praktyka polega na odwiedzaniu grobów wybitnych kaznodziei, Wigelsworta, Fineja, jeszcze innych i brania energii przekazywanej przez płytę nagrobną. Nauka zbudowana jest na II Księdze Królewskiej, 13 rozdział, 21 wiersz. Zdarzyło się, że gdy chowano jakiegoś człowieka, zauważono, że właśnie nadciąga oddział najeźdźczy. Rzucono wtedy tego człowieka do grobu Elizeusza, a gdy ten człowiek dotknął zwłok Elizeusza, odzyskał życie i wstał o własnych siłach. Takie zwiedzenie uwzględnia cielesne pragnienia ludzi zainteresowanych nie Słowem Bożym, ale szukających takich nadużyć. Prym w tym wiedzie niestety, ale żona Billa Johnsona, tego pastora. Proszę zobaczyć, co potrafi zrobić. I nie tylko ona, inni też kładą się na groby i wysysają namaszczenie z grobów. Tutaj przy grobie Fineja. Na YouTubie znajdziecie zdecydowanie więcej takich zdjęć. To nie tylko ona to robi, ale ona temu przewodzi. To jest przecież coś szalonego. To ma charakter okultystyczny. Tego na szczęście, tak myślę, że jeszcze w Polsce nie ma. Ale wiecie, że te wszystkie bzdety przychodzą do nas z opóźnieniem. Mówię o tym dlatego, że jak to dotrze, nie dajcie się nabrać na taką tanią Ewangelię. Kolejnym zjawiskiem, które może niepokoić i możecie się z tym zetknąć, jest znaki od aniołów. Był taki czas, że fascynowano się złotym pyłem, że Pan Bóg zsyłał, a ludzie widzieli, jak na sali, gdy byli zgromadzeni, złoty pył leciał. Potem ludzie mieli oliwę na dłoniach. O, Bóg namaszczał ich dłonie olejem. Teraz wiecie, co się pojawiło? Pióra, białe pióra aniołów. Spadają z nieba i są oznaką, że anioł jest nad tobą. Zupełnie z błędnej interpretacji Bożego Słowa to wyciągnięto. Bo w Malachiasza jest powiedziane, a dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości i z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I machający tymi skrzydłami aniołowie, no gubią skrzydła i one spadają przed nas i mamy potwierdzenie, że anioł jest nad nami. Brzmi to jak żart jakiś, ale niestety znajdziecie wiele świadectw ludzi w internecie, którzy się tym ekscytują i opowiadają, że takie doświadczenia mieli. A więc nie dajcie się zwieść nieprawidłowej nawet interpretacji Bożego Słowa. Wiem, że się ci, co wierzą Biblii, uśmiechają, ale słuchajcie, tak będzie. Diabeł wymyśla przeróżne rzeczy, podając, że są to jak najbardziej biblijne zachowania. Nie mogę nie powiedzieć o kolejnym zjawisku, które już od przynajmniej 2 lat w Polsce jest, jak nie dłużej. Jeszcze w naszym kościele chyba nie praktykowane, ale już w sąsiednich tak. Modlitwa sozo. Należy o niej koniecznie powiedzieć, bo już się odbywają w tym zakresie szkolenia. Jest to modlitwa, która niesie wewnętrzne uzdrowienie i uwolnienie. Ta modlitwa wymaga obecności mediatora, który ma ułatwić rozwiązanie trudnych rzeczy w kilka lub kilkadziesiąt minut, gdybyście się latami całymi o to modlili. On to załatwi w ciągu kilkudziesięciu maksymalnie minut. Na czym ona polega? Uczestnicy są zachęcani do przejścia takiej serii emocjonalnych drzwi. One znajdują się na poziomie wyobraźni, to jest psychologia. I będą mogli doświadczyć takich nowych przeżyć z Bogiem, uzdrowień z przeszłości, naprawy relacji. Towarzyszy temu 5 drzwi, które ujawniają grzechy, które wchodzą do życia chrześcijanina i jeśli kolejne drzwi pozamykasz tych grzechów, to będziesz wolny. A to grzechy to wymieniono tylko 5. Nienawiść, grzech seksualny, okultyzm, złodziejstwo oraz strach. Nie wiem, dlaczego akurat te grzechy tylko wymyślili, a te inne to co? Te drzwi mają korzenie pokoleniowego zniewolenia. Oto wleżesz to za sobą od pokoleń. I trzeba te drzwi pozamykać. Każde zamknięcie tych drzwi kończy się klaśnięciem. I to jest psychologiczne działanie. Tak się robi w psychologii. To jest zupełnie coś niezrozumiałego, niepojętego. Takie praktyki nie są biblijne. Wewnętrzne uzdrowienie ma swoje korzenie w antychrześcijańskich naukach Agnes Stanford. Ona była powiązana z Freudem, z psychologią freudowską, z Jungiem. Dziś ta psychologia robi karierę, ale nie dajcie się w to wciągać. Chrześcijanin nie musi babrać się w brudach ze swojej przeszłości, szukając odpowiedzi na teraźniejsze problemy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, stare przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. Kiedy się nawróciłem, skończyło się moje stare życie. Wszystko Pan Bóg mi przebaczył. Ja nigdy nie musiałem się babrać w tym, co było przedtem, w czym byłem. Cokolwiek to było, wiedziałem jedno, Pan Bóg mi przebaczył. Wyznałem moje grzechy przed Nim i doznałem przebaczenia i uwolnienia. W związku z tą modlitwą, w tym zborze właśnie, o którym tak dużo dziś mówię, zaczęto od uczestników tej modlitwy brać pisemne oświadczenia, że nie będą wnosić żadnych zastrzeżeń co do tego, co się z nimi stanie później. Ponieważ były przypadki, że ludzie po takiej modlitwie jeszcze gorzej się czuli niż przed i złożyli pozwy do sądu. A w Stanach to pachnie wielkimi pieniędzmi od razu. To jest kolejna z praktyk New Age. Zasady panujące w Królestwie Bożym są proste. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Kolejna rzecz, którą wspomniał też i biskup, to wojna światów. Uwalnianie z depresji demonicznych. Jak długo to dotyczy ludzi nieodrodzonych, nienawróconych, to zgadzam się. Tacy ludzie mogą być w opresji demonicznej, w zniewoleniu demonicznym. Ale jeśli to ktoś rozciąga na ludzi wierzących, że ludzie wierzący mogą być też opętani, nie zgadzam się, to jest fałsz. Jeśli ktoś, kto mówi, że jest chrześcijaninem, jest opętany i z niego 10 demonów można wygnać, to on już dawno przestał być wierzącym. On otworzył się na działanie diabła i on gdzieś pogubił się w swoim życiu chrześcijańskim. Wyznawanie jeszcze raz win, które zostały mi przebaczone w moim nawróceniu, jest absurdem. I ta nauka została rozdęta do monstrualnych rozmiarów. Jest nierozsądnym gromienie demonów tam, gdzie ich nie ma. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Nie można uwalniać kogoś z demona bezsenności, bólu głowy, gromienia demona w dziecku, bo całą noc płakało. Daj mu dobre jedzenie, to nie będzie go kolka męczyć. Wyganianie demona niestrawności. Straszenie ludzi wierzących zniewoleniem diabelskim to tak jak straszenie sklepikarzy przez gangsterów. Jedni przychodzą i mówią, że zapłacisz haracz, a potem ci sami udają, że ochraniają. To jest mniej więcej tak z tym uwalnianiem z demonów, od których nie musisz być uwolniony, jeśli jesteś zbawioną osobą. Jeśli nie zbawiony, powiadam, tu wierzę, że tak może być. Takie sytuacje mogą mieć miejsce. Ale jeśli nie, to daje to pole takim potem domorosłym, egzorcystom, łamaczom klątw, proroczym wstawiennikom, wewnętrznym uzdrawiaczom, pseudoduchowym doradcom. Oni tworzą klasę duchowych techników, którzy stają się duchowymi ochraniarzami. To mi przypomina film, którego nie widziałem, ale widziałem gdzieś reklamówkę, tylko taki fragment, że jacyś byli tacy, co w mieście duchy panowały i taka brygada powstała, która wyganiała te demony, czy tam z nimi walczyła. No to taka była specgrupa od wyganiania i coś takiego czasami ludzie próbują tworzyć. Wiemy, że żaden z tych, który się z Boga narodził, pisze Jan w 5 rozdziale 1 listu, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Czy słyszeliście przez 30 parę lat w tym zborze, że was prosiłem, byście mnie jakoś tak specjalnie otoczyli modlitwą, bo mnie diabeł męczy? Ja nie potrzebowałem tego nigdy. Jakbym odpadł od Boga, to byście pewno musieli to zrobić. A tu już bym nie był chyba pastorem. I kolejna rzecz, nauka o łasce. Łaska jest darem. Ewangelia łaski opiera się na ukończonym dziele Jezusa Chrystusa. Wypaczanie tego polega na interpretacji, że ze względu na łaskę wierzący otrzymuje tylko błogosławieństwa. Nie musi się przejmować grzechem, ani Bożym karceniem. Ja już usłyszałem, że ja straszę ludzi wierzących. Więc ten ktoś, kto uważa, że ja straszę, niech lepiej uważa, co mówi. Bo nie będzie narzucał temu zborowi swoich poglądów. Łaska rozprawia się z grzechem, ktoś twierdzi. Tak, ale według tej nauki wszystkie nasze grzechy z przeszłości oraz przyszłości zostały już przebaczone. Dlatego nie ma konieczności skruchy czy też pokuty. Nie wolno straszyć ludzi. Nie mów ludziom o grzechu. No to jak się mają nawrócić? To jak mają się stać nowym stworzeniem? Jak nie masz im mówić o grzechu? Poklep go po plecach, powiedz, jesteś fajny gość, a on swoje będzie następnego dnia i tak robił i w grzechu brnął po kolana. Zgodnie z nauką Prince'a, wierzący nie muszą wyznawać swoich grzechów, gdyż tylko szatan może o nich przekonywać. Gdzie to wyczytał, nie wiem, bo ja czytam, że Duch przychodzi i przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Łaska nigdy nie jest przyzwoleniem do trwania w grzechu. Czy też ona nie pobłaża grzechowi. List Jana powiada, że wierzącemu może się zdarzyć grzech, ale wierzący nie trwa w permanentnym grzechu. Żadna księga, Prince i inni próbują powiedzieć, że list Jana został napisany do gnostyków, do ludzi opętanych herezją. Ale żaden list nie został napisany w Nowym Testamencie bezpośrednio do ludzi niewierzących. Wszystkie są skierowane do kościoła, do zboru, do ludzi wierzących. Dlatego Prince powiada, że w ramach Nowego Przymierza nie musimy już prosić Boga o przebaczenie, ponieważ On już nam przebaczył. Tak, w Chrystusie przebaczył, ale każdy musi zawołać do Boga. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Pokuta to pierwsza rzecz, którą Jezus powiedział, gdy rozpoczął swoją publiczną działalność. Co powiedział? Odtąd począł Jezus kazać i mówić, upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Boże. To było nauczanie Jezusa Chrystusa. I dlatego mamy dzisiaj zbory i kościoły pełne ludzi też, nienawróconych, niezbawionych, którzy chcą dyktować styl zborowi, kształt zboru i chcą mieć głos ważny w decyzjach zboru. Oni chcą nauczać zbór, nie będąc zmienionymi ludźmi. Słyszałem takie stwierdzenie, że chrześcijanie nie czytający Biblii zasługują na zwiedzenie. I to prawda. Patrząc na te nowe trendy, można powiedzieć, że funkcjonuje tak zwany szwedzki stół. Skupia doświadczenia ludzi, dla których Słowo Boże jest tylko dodatkiem. Dlatego zastosujcie pewną zasadę z życia, próbę łokcia. Kiedy mieliśmy małe dziecko i mieliśmy go kąpać, to co się robi? Sprawdza się temperaturę wody łokciem, żeby nie wrzucić dzieciaka i nie poparzyć w gorącej wodzie. Rób to ze swoim życiem. Włóż swój łokieć do Bożego Słowa. Sprawdzaj. Sprawdzaj to, co słyszysz, czy ma zgodność ze Słowem Bożym. Jak możesz inaczej się dowiedzieć, że jesteś w dobrym środowisku i w duchowym środowisku? Jak możesz wiedzieć, że twoje życie nie jest narażone na przegrzanie? Zachęcam, użyj duchowego łokcia. W pierwszym kościele obowiązywał program zero tolerancji dla fałszywych nauczycieli i fałszywych nauk. Dziś mamy do czynienia z mieszaniną takiej teologicznej trucizny połączonej z pseudoduchowością, która opiera się głównie na emocjonalnych przeżyciach. I próba łokcia sprawdza naszą duchową temperaturę. Zanurz swój łokieć w Bożym Słowie, a nie w mętnej wodzie ludzkich pomysłów. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Kiedy ludzie zawiedli, to zamiast wysyłania kolejnych 10 nowych przykazań, zamiast wysyłania kolejnej książki, jak w 10 krokach to pokonać albo tamto, co zrobił Bóg? Posłał słowo swoje, którym był Chrystus, a On zamieszkał między nami. Jeśli On ma być moim Panem, On musi być Panem wszystkiego w moim życiu. Ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest w świecie. Mamy kompas, to jest wartościowe narzędzie, ponieważ z powodu magnetycznego pola Ziemi zawsze wskazuje północ. I dzięki Biblii, dzięki Bożemu Słowu, które jest kompasem dla naszego życia, zawsze będziemy wiedzieć, czy jesteśmy w prawdzie, czy nie, czy idziemy Bożą drogą, czy nie. Nie wsłuchujcie się w rzeczy, które dobrze brzmią, ale wcale nie są wypowiedziane przez ludzi, którzy Biblię szanują. Chcę mocno to podkreślić na koniec. W tym zborze nie ma przyzwolenia na poglądy, które są poza Biblią. Nie ma innej alternatywy. Nie może kilka osób narzucić dużemu zborowi jakichś zmian niebiblijnych. Oczywiście, że jestem za wszystkimi przeżyciami płynącymi z Biblii. Tak, ale za wypaczeniami nie. Nie ma przyzwolenia na niebiblijne nauczanie. Amen.